Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzisiaj w historii, jakiej nie znacie, poruszymy tak ważne tematy, albo inaczej, dowiemy się, czym jest naród, patriotyzm, te dwa pojęcia, kiedy się zrodziły, jakich mają kontynuatorów. A moim gościem będzie Robert Winnicki, poseł, prezes Ruchu Narodowego.
Dobry wieczór Państwu.
Robert Winnicki na stronie Ruchu Narodowego pisze: jesteśmy kontynuatorami chlubnego dziedzictwa przedwojennego obozu narodowego. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na wyzwania współczesności jest nowoczesna myśl narodowa, zakorzeniona w klasycznej szkole politycznej Romana Dmowskiego i jego następców, dostosowana do aktualnych problemów społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych. To słowo naród bardzo często się pojawia, jest wałkowane, dzięki temu również utrwalone bardzo w świadomości każdego chyba Polaka, ale to jest relatywnie bardzo młode pojęcie, prawda?
I tak, i nie. To znaczy pojęcie narodu jako zjawiska masowego, do którego przynależą wszyscy mówiący danym językiem, na przykład poczuwający się danej spuścizny kulturowej, to rzeczywiście jest coś nowego, XVIII-XIX wiek, tak? XIX wiek, czyli ten naród masowy, kiedy świadomość narodowa dotarła do szerokich rzesz, to znaczy nie tylko już otoczenie dworu, arystokracja, szlachta, ale również szerokie rzesze mieszczaństwa, pojawiająca się inteligencja, szerokie rzesze chłopów, tak, mieszkańców wsi, mają instynkty i poczucia narodowe. Tak? To rzeczywiście w sensie masowym to jest przede wszystkim XIX wiek. Ale słusznie Feliks Koneczny krytykował takie podejście, które mówi, że w XIX wieku to się narodziły nowoczesne narody, jakby nie ukazując, że narody tak naprawdę mają swoje głębokie korzenie właściwie od początku istnienia danej państwowości. Tak? I on wskazywał na przykład na takie i określał, że naród francuski, pojęcie narodu francuskiego i tego, że się ukształtowała francuska tożsamość narodowa, która oczywiście była przez długie wieki ograniczona do pewnych grup społecznych, to już jest Joanna d'Arc, tak? To już jest Joanna d'Arc, to są wojny z Anglikami. W Polsce wskazywał, no, że już w XIV wieku, już kiedy Łokietek jednoczył kraj, to jednoczył kraj właśnie w oparciu o pewne poczucie narodowe, o poczucie wspólnoty języka, przeszłości, kultury. Jak tłumił bunt w Krakowie Władysław Łokietek, to jakie kryterium zastosował? No kryterium, można powiedzieć, narodowe, językowe, ponieważ mieszczaństwo niemieckie stanowiło ten ogniwo buntu i stanowiło ten element, z którym Łokietek walczył. I kryterium językowe, kto potrafił powiedzieć po polsku określone słowa, ten jakby no, był mniej podejrzany o to, że jest tym buntownikiem. Także I mieliśmy też oczywiście szlachtę, tak, Rzeczpospolita Szlachecka, która uważała się za naród polityczny, która była de facto narodem politycznym. I w przeciwieństwie do innych państw, większości państw, ta szlachta była w Polsce oczywiście zróżnicowana, tak? Ona tylko nominalnie była jakby jednolitą warstwą. Oczywiście byli bardzo bogaci magnaci, była bardzo biedna szlachta zaściankowa, a jednocześnie to było 10% ówczesnej populacji, gdzie w innych państwach to było 1-2% albo mniej niż 1%, tak? I w tym sensie ten naród polityczny już w I Rzeczpospolitej był bardzo szeroki, jak na tamte czasy, jak na tamte warunki. I w tym sensie oczywiście nowoczesny naród i tą pracę właśnie nasi spadkobiercy, narodowa demokracja na przełomie XIX-XX wieku prowadziła, to znaczy uświadamianie narodowe tych warstw, które jeszcze nie miały tej świadomości takiej wykrystalizowanej. Znaczy to byli Polacy z przeszłości, z kultury, z wiary, z języka, ale jakby to, że oni sobie nie zdawali z tego do końca sprawy, tak? Zwłaszcza na wieś, zaniesienie wśród chłopów, tak? Tożsamości narodowej, to druga połowa przełom XIX-XX wieku.
Jeśli mówimy o pojęciu naród, to od razu siłą rzeczy nasuwa się nacjonalizm.
Nacjonalizm jest, można go też na wielu różnych poziomach jakby analizować. Nacjonalizm jest dążeniem narodowym, z jednej strony, tak? Nacjonalizm jest nacjonalizm zbudował nowoczesną Europę. To znaczy ruchy narodowe, odwołujące się właśnie do tożsamości narodowej, zbudowały w XIX wieku nowoczesne Niemcy, nowoczesne Włochy, rozbite tak dzielnicowo te państwa. Nacjonalizm obudził do życia w ogóle takie narody jak słowacki, jak słoweński, jak litewski, albo też zmobilizował te historyczne narody w naszej przestrzeni tutaj geograficznej, jak Polacy, Węgrzy, Czesi, tak, już istniejące od wielu wieków w oparciu o istniejącą tożsamość państwową również wcześniej. Więc nacjonalizm to jest pewien prąd z jednej strony, tak, który jakby zbudował nowoczesną Europę, zbudował Europę państw narodowych. To jest jedno. Po drugie, to jest również określony prąd, zestaw doktryn politycznych. Przy czym nacjonalizmów jest bardzo wiele. To znaczy, nacjonalizmów jest bardzo wiele i właściwie co naród, to inny nacjonalizm, czy nawet nacjonalizmy w ramach tego samego narodu, inne wyobrażenia. W polskich warunkach, właśnie tak jak nacjonalizm został ukształtowany przez Dmowskiego, Balickiego, Popławskiego, czyli tych ojców narodowej demokracji i co właściwie po dziś dzień kontynuujemy, jest to idea narodowa, jest to nacjonalizm, zwłaszcza już to przypieczętowanie w 1926 roku, potem i 27 Kościół, Naród i Państwo, czyli nacjonalizm chrześcijański, tak? Czyli idea narodowa, która jednocześnie wpisuje się w ten uniwersalizm chrześcijański, katolicki, tak? I to jest również doktryna określona polityczna, która mówi o tym, że najlepszym narzędziem do działania wspólnoty narodowej, do życia, do rozwoju jest właśnie państwo narodowe, tak? Nie jakieś imperium ogromne, nie wielonarodowa mieszanka kultur, bo to ulegało rozsadzaniu, tak jak Austro-Węgry, zresztą Rosja carska też i inne państwa, tylko właśnie państwo narodowe najlepiej zabezpiecza interesy wspólnoty narodowej, jest w stanie zabezpieczyć i odpowiedzieć na jej potrzeby.
A jaka była ta charakterystyka przedwojennego obozu narodowego, do którego też się odwołuje ruch narodowy tak ściśle?
Więc przede wszystkim przedwojenny obóz narodowy to przedwojenny w podwójnym znaczeniu. I przed drugą, i przed pierwszą wojną światową. To był przede wszystkim największy obóz polityczny właściwie całej pierwszej połowy XX wieku, no do 1945 roku na ziemiach polskich. A już zwłaszcza, no rozmawiamy w Radiu Poznań, tak? A już zwłaszcza w Wielkopolsce. Myślę, że o tym jeszcze powiemy parę słów, ale narodowa demokracja zakorzeniła się bardzo mocno we wszystkich warstwach społecznych. Oczywiście zaczęło się głównie od kół inteligenckich, mieszczańskich, ale bardzo szybko z Ligi Polskiej, która była organizacją powiązaną na koniec XIX wieku z emigracją polską patriotyczną, Roman Dmowski przekształca Ligę Polską w latach 90. w Ligę Narodową, tak? Jakby kierunkując, że ten patriotyzm ma bardzo określony charakter, kierunek. I Roman Dmowski robi rewolucję w polskim patriotyzmie. Robi rewolucję w polskim patriotyzmie. Na czym polega ta rewolucja? Ta rewolucja polega na tym, że Dmowski mówi tak. Polska zostanie odrodzona nie dlatego, że mamy moralne prawo i moralną słuszność, bo tak to było prezentowane w XIX wieku bardzo często i tak było uzasadnione. Wręcz do takich teorii, no w moim przekonaniu też jako katolika, wręcz no, o herezję zahaczających, że Polska Chrystusem narodów. Że my jakby cierpimy za wszystkich, ale my w słusznej sprawie i tak dalej. No to była taka doktryna moralnej wyższości, która miała zastępować nam słabość. Która miała nam zastępować naszą faktyczną słabość, znaczy taki brak nadziei, bo trzech zaborców, trzy mocarstwa, które nas najpierw rozebrały, a potem jeszcze wzrosła ich potęga w XIX wieku. I jak z tej sytuacji się wyrwać? I było takie przekonanie wśród polskich patriotów, że Polsce należy się niepodległość, w związku z tym ją odzyskamy. Dmowski mówi nic z tych rzeczy. Nie decyduje słuszność bądź niesłuszność o tym, jak się toczą relacje międzynarodowe, tylko decyduje siła i interes, tak? Relacje siły i musimy zbudować polską siłę. I Roman Dmowski jakby prezentuje trzecią drogę, można powiedzieć, pomiędzy dwoma, które były po nieudanych powstaniach, listopadowym i styczniowym. Po tych powstaniach dwie tendencje. Jedna tendencja całkowicie ugodowa, tak, głównie reprezentowana przez konserwatystów, czyli no, dwa powstania, ogromna danina krwi, ogromne straty biologiczne, materialne i nic, tak, i nasza sytuacja właściwie pogorszyła się, nie poprawiła się po listopadowym, po styczniowym. No i jest ta postawa, no to musimy teraz jako Polacy być lojalnymi to zwłaszcza w Austro-Węgrzech się to rozwinęło, gdzie sytuacja była relatywnie najlepsza, tak, dla Polaków. Musimy być lojalnymi poddanymi, czy to cesarza niemieckiego, czy austriackiego, czy cara rosyjskiego, i starać się coś tam ewentualnie robić, ale to tak, prawda, no, starać się pogodzić z rzeczywistością, tak? Druga postawa po tej traumie powstania styczniowego, no, przygotowanie do kolejnego zrywu. Przygotowanie do kolejnego powstania. No nie, nie możemy. Musimy walczyć jako Polacy cały czas o niepodległość. I jakby to się zamanifestowało w kongresówce na przykład w 1905 roku, kiedy Piłsudski, PPS, potem była sanacja, ale Piłsudski chciał robić rewolucję, tak? Na fali rewolucji, która była w Rosji wtedy. No i przychodzi Dmowski i mówi: ani jedna, ani druga postawa. Trzeba walczyć o Polskę i polską siłę, ale nie idąc, idąc w bezsensowny bój, nie tylko konspirując i przygotowując powstania, które są topione w morzu krwi i osłabiają siły polskie, niszczą naszą inteligencję, niszczą naszą młodzież, wyniszczają Sybir i tak dalej, tylko musimy skoncentrować się na odbudowie sił polskich i czekać na odpowiedni moment, tak, mówi Dmowski. I wtedy zadziałać, tak? I taka była jego strategia do I wojny światowej. Do tego stopnia, że jak w 1905 roku Piłsudski chciał wywołać tą rewolucję na ziemiach polskich, to narodowa demokracja, wtedy już silna, przeciwstawiła się fizycznie na ulicy socjalistom, PPS-owi. Przeciwstawiła się na ulicy, bo mówią: nie, znowu nas Rosjanie utopią w morzu krwi i wy tym im pomożecie, a to nie ma zupełnie sensu. Trzeba, żeby Polacy się teraz rozwijali, żeby świadomość narodowa rosła, żeby się organizowali, żeby budowali potęgę gospodarczą również. No i tutaj mamy wątek Wielkopolski, bo to było dokładnie to, co już od właściwie pierwszej połowy XIX wieku robili Wielkopolanie w zderzeniu z tą potęgą państwa pruskiego.
W zaborze austro-węgierskim tam były takie nastroje, które raczej sprzyjały temu, żeby zachować pewne status quo, ale też jak się śledzi środowiska, myślę, środowiska inteligenckiego, warszawskiego, to tam w pewnym sensie nie marzono nawet o odzyskaniu niepodległości, tylko raczej starano się zachować pewien też status obecny.
Tak jest.
Bez uciekania się właśnie do tych zrywów takich rewolucyjnych. Jaką postacią jest Roman Dmowski i dlaczego jest to na tyle aktualna postać i jego myśl polityczna, że dalej możemy się do niej odwoływać teraz, oprócz tego, że jest na pewno ważną postacią historyczną.
Jeden z fundamentalnych ojców niepodległości, bo trzeba pamiętać nie tylko o Wersalu, czyli o tym, że Dmowski heroicznie walczył o nasze granice zachodnie, tak? Właśnie o tym, żeby po powstaniu wielkopolskim, bo powstanie wielkopolskie to było z kolei powstanie, które, odpowiadając zaraz na pani redaktor pytanie, ale nawiążę jeszcze do poprzedniego wątku, to było powstanie, które absolutnie z kolei narodowcy wspierali. Dlaczego? Bo było w dobrym momencie z szansą na zwycięstwo, tak? To nie było tak, że narodowcy przeciwstawiali się w ogóle walce zbrojnej. Narodowcy chcieli bić się wtedy, kiedy była szansa na zwycięstwo, kiedy była szansa na to, żeby ten bój miał sens, a nie pięknie zginąć, tak? Nie chodzi o to w historii, zwłaszcza w historii narodu, nie chodzi o to, żeby pięknie zginąć. Chodzi o to, żeby wygrywać, tak?
Czyli nie chodzi o to, żeby tą naszą polską krwią przelaną odkupywać coś albo coś sobie wypracowywać.
Nie, bo jakby przelana krew, my musimy o niej pamiętać, musimy czcić bohaterów, czy zwycięskich, czy tych, którzy przegrali, ale to samo w sobie jakby nie ma wielkiego sensu, tak? Jeśli nie jest to, jeśli za tym nie idzie myśl o budowie siły i właśnie ta rewolucja, którą Dmowski zrobił, tak? Mentalna, że trzeba postawić na budowę polskiej siły i w dogodnym momencie wtedy występować, no ona się przyjęła. I zwłaszcza przyjęła się w Wielkopolsce. I dlaczego Dmowski jest aktualny dzisiaj, tak? No właśnie dlatego jest aktualny, że cały czas polityka międzynarodowa opiera się o relacje siły i interesu. W tym względzie nic się nie zmieniło. To znaczy cały czas trwa rywalizacja między poszczególnymi państwami, między organizacjami międzynarodowymi. Oczywiście są nowi gracze na tej arenie, takie jak globalne korporacje, tak? Więc trzeba brać tą naukę Dmowskiego z pewną poprawką, ale zasadniczy instrument, tak, czyli realistyczna ocena stosunków międzynarodowych, a nie idealistyczna, tak? Bo idealistyczne zakładają teraz, że teraz żyjemy w świecie globalnej wioski, gdzie wszyscy uzgodnimy swoje interesy i, prawda, troszkę jak w broszurach sympatycznych państwa ze Świadków Jehowy, którzy tam pokazują takie baranek obok lwa i tak dalej, nie? Takie wyobrażenie idealistyczne świata. No nie jest tak. Jest realna walka interesów. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o politykę międzynarodową, tak, Dmowski miał rację, tak, diagnoza Dmowskiego w tym sensie była trafna i jest trafna do dzisiaj. Można ją przez jego pisma odczytywać przez dzisiejszy pryzmat. Dwa. Dmowski miał rację i jest aktualny, że państwo narodowe jest najlepszym narzędziem do realizacji interesów polskich. Oczywiście ruch narodowy opowiada się za współpracą, za Grupą Wyszehradzką i tak dalej, za różnymi formami międzypaństwowymi, za tym, że musimy z mocarstwami też nasze relacje. Ale podstawą jest polska siła. Podstawą jest to, jaką będziemy mieli gospodarkę, jakie morale będzie miało społeczeństwo, czy będziemy się rozwijać demograficznie, czy będziemy się zwijać, tak? Czy nasza kultura będzie na wysokim poziomie, czy rodzina polska będzie silna, czy mentalnie będziemy silni, tak? Czy będziemy zasobni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby podstawa naszego rozwoju. I właśnie w tym wszystkim, jak się zwróci uwagę na pisarstwo Dmowskiego i polityków narodowych przełomu XIX-XX wieku, to, co może zaskakiwać niektórych, to ilość tekstów, jakie oni poświęcili psychologii społecznej i kondycji tej intelektualno-moralno-duchowej, obyczajowej narodu. Że oczywiście stosunki międzynarodowe są bardzo ważne, oczywiście gospodarka, oczywiście jakby instytucje państwowe, ale jak wiele oni poświęcają temu, jaki Polak jest, tak? Że Polak nie może być dalej chaotyczny, niezorganizowany, impulsywny wyłącznie, działający pod wpływem, że ktokolwiek nas podpuści i my, prawda, i my robimy, albo ktoś nas pogłaszcze, poklepie po plecach i my jesteśmy w niebo wzięci, bo nas, jak wielka postać tego świata poklepała po plecach. Nie. Polak ma być pragmatyczny, ma być realistyczny, ma być dobrze zorganizowany, zdyscyplinowany, potrafiący współdziałać z innymi. Ten etos jakby takiej ciężkiej, wytrwałej pracy narodowej, tak? A nie tylko i wyłącznie kultu jakby militarnego wysiłku, nie? To wszystko jest super aktualne dzisiaj. I również jest aktualne to odwołanie się do wartości religijnych jako fundamentu. Pisał Dmowski, że oczywiście narody, które odchodzą od religii, osiągają jeszcze sukcesy. Ale to jest tak, że z pokolenia na pokolenie, jakby, prawda, pokolenie rodziców jeszcze, czy tam dziadków religijnych, w drugim pokoleniu rodziców, nazwijmy to, tak, jeszcze instynkty moralne, jeśli oni odchodzą od religii, a instynkty moralne są żywe, a w trzecim pokoleniu już nie ma ani wartości religijnych, ani wartości tych instynktów moralnych, które wynikają z religii i zaczyna się stopniowy rozkład narodu, rozkład społeczeństwa, tak? Więc Dmowski sam przez długą część życia prawdopodobnie agnostyk, czyli człowiek obojętny religijnie, chociaż nawrócił się na pewno już lata 20-30, to jest okres religijny życia Dmowskiego. Dmowski nawet wtedy, kiedy jeszcze nie był bardzo zaangażowany, widział ogromną wartość społeczną, kulturową, narodową właśnie religii. To nie jest tak, że na przykład Zachód czy Polska doświadczają rozmycia tożsamości narodowej, rozpadu rodziny, a religia ma się świetnie albo na odwrót. Nie. Marksizm kulturowy dzisiaj, Dmowski jeszcze nie znał tego zjawiska, ale już trafnie przewidywał, co się wydarzy. Marksizm kulturowy dzisiaj atakuje i naród, i rodzinę, i właśnie tożsamość religijną, tak? Każdą, nawet tożsamość płciową atakuje, tak? Każdy jakby ten poziom. I te wszystkie diagnozy Dmowskiego przełożone na współczesny język są super aktualne.
Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego okresu po I wojnie światowej. Powiedział pan poseł bardzo brzydkie słowo w ustach konserwatysty, jednak rewolucja, bo konserwatysta za rewolucją się za bardzo nie opowiada.
Technicznie użyłem tego słowa.
Wybaczamy, mam nadzieję, wszyscy. Po odzyskaniu niepodległości struktura państwa została też w ten sposób utworzona, że ona bazowała na dawnych podziałach wśród zaborców. Tam nie przeprowadzono żadnej rewolucji. Powstało 16 województw, w ramach granic po prostu byłych zaborów. I też mniejsze powiaty powstawały również w obszarze ustalonym wcześniej przez zaborcę. Także to była ewolucja i stopniowo celem takim, do którego zmierzano, była jednak unifikacja państwa i skonsolidowanie całej Polski. Ja chciałam zapytać o praktyczne Dmowskiego rady, jak gdyby, i wizję tego narodu po odzyskaniu niepodległości. Jak on widział po prostu funkcjonowanie państwa?
No, ja przede wszystkim, ramy audycji są zbyt szczupłe, żeby wszystko tutaj omówić. dlatego Dmowski pozostawił po sobie ogromną spuściznę, tak? Polityka polska i odbudowanie państwa, na przykład, jako jeden z tych takich tomów fundamentalnych. Także zachęcam też do sięgania, do całego w ogóle zbioru dzieł Dmowskiego, bo tak jak powiedziałem, jego aktualność jest niesamowita. Druga Rzeczpospolita mierzyła się z potężnymi wyzwaniami, o wiele większymi niż my po 89 tak naprawdę. Dlatego, że to rzeczywiście było państwo rozbite pod względem prawnym, pod względem gospodarczym. Jakby jak się popatrzy na układ chociażby torów, to wszystko było do sklejenia, tak? Jakby poszczególne dzielnice, systemy prawne. Systemy mentalne bym nawet powiedział, tak? Systemy mentalne. I tutaj jest ciekawostka, można powiedzieć, że obawiając się trochę złych nawyków wyniesionych chociażby z rosyjskiej jakby dominacji, endecja, narodowcy w Wielkopolsce trochę się opierali przed taką szybką unifikacją właśnie. Bronili przez kilka lat takiej pewnej autonomii dzielnicy poznańskiej, jak to się mówiło, czyli Wielkopolski, z tego względu, że jakby uważali, że no jakby na wyższym poziomie ta organizacja tutaj stoi i że trzeba te wzorce przenosić, a nie jakby wszystko pod jeden sznurek, bo to może być wyjść nie z jego korzyścią i dla Wielkopolski, ale też i dla Polski. Na pewno taką radą Dmowskiego, jaką on dawał i daje, to jest uporządkowanie i wychowywanie dobrego obywatela, rozumianego właśnie jako człowiek taki, no, uporządkowany. Dzisiaj, jak mówimy o moralności, zupełnie nie wiedzieć dlaczego, ale niestety to kojarzy się głównie, przepraszam, z seksem, tak? I moralność, niemoralność to głównie się kojarzy, jak kto się prowadzi i tak dalej. A narodowcy i Dmowski pisał o moralności, że obowiązki moralne to obowiązki związane właśnie z życiem zawodowym, życiem społecznym, życiem patriotycznym, tak? To jest typ moralny człowieka, pisał Dmowski. O człowieku, który ma dobre nawyki, tak? Który kształtuje sobie dobre nawyki. I to, na co zwracał zwłaszcza uwagę Dmowski, to, że nie wystarczy mieć dobre chęci, mieć dobre jakby instynkty patriotyczne, bo dzisiaj bardzo często się postrzega, że on ma dobre odczucia, dobre emocje, w dobrym kierunku jego myśli, jest patriotą. Mówił Dmowski, to jest warunek tam podstawowy, ale zupełnie niewystarczający, żeby to był dobry Polak. Ten dobry Polak musi mieć jeszcze silny charakter. Musi mieć odpowiednio formowany charakter. I pisał tak, że jest mnóstwo patriotów takich serca, ale brakuje patriotów charakteru i umysłu, tak? Charakteru i umysłu. Właśnie ludzi takich dobrze uporządkowanych. To jakby z takich uniwersalnych, no bo moglibyśmy opowiadać o reformie monetarnej, którą no, narodowcy robili, Władysław Grabski, czyli wprowadzenie złotego, tak? Świętujemy teraz zyskanie niepodległości. Ta niepodległość jest związana z własną walutą, także też mam nadzieję, że tej waluty nigdy się nie pozbędziemy, bo nie byłoby to ani mądre, ani uczciwe. To jest kwestia budowy szkolnictwa na odpowiednim poziomie. I znowu Dmowski bardzo sobie cenił też taką praktykę, tak? Myślę, że Dmowski by nigdy, gdyby był ministrem edukacji po 89, nie pozwoliłby na zniszczenie szkolnictwa zawodowego. Szereg bardzo praktycznych wskazań można wyciągać z tego, co robili narodowcy po I wojnie światowej.
Żebyśmy nie zrozumieli tego patriotyzmu rozumianego i propagowanego przez Dmowskiego jako takiego, który swego czasu świętował triumfy za czasów, powiedzmy, rządów PO, czyli tego pragmatycznego patriotyzmu, gdzie nie odwołujemy się w historii, nie odwołujemy się do emocji, nie odwołujemy się do uczuć, tylko jesteśmy porządnymi obywatelami, którzy solidnie wynoszą śmieci, tak,
ale to
płacą
nie jest w ogóle,
podatki.
To nie jest w ogóle patriotyzm. Znaczy jakby to, że ja, nie wiem, przepraszam za wyrażenie, sprzątam kupę po psie w parku, czy że wynoszę śmieci, płacę podatki, to jest mój obowiązek prawny. To nie trzeba być patriotą, trzeba być nieprzestępcą, żeby płacić podatki, tak, po prostu. Ale że robię tam, sprzątam, nie wiem, nie pluję na chodnik, sprzątam po psie, to jest element kultury osobistej, a nie jakiegoś patriotyzmu, więc to też miejmy tego świadomość. I oczywiście nie o to chodziło Dmowskiemu, tak? Chodziło mu jednak o to, że o to poukładanie mentalne i pragmatyczne społeczeństwa jest bardzo istotne i pomaga w patriotyzmie. Natomiast oczywiście ten patriotyzm to przede wszystkim związek moralny właśnie z ojczyzną, z narodem, związek moralny, więc mający charakter, no nie pragmatyczny, taki praktyczny i związek, który zmusza do poświęceń. Tylko mówił Dmowski tak, że Polacy są często zdolni do poświęceń na zasadzie zrywu, a historię wygrywają ci, którzy są zdolni do małych poświęceń latami, całymi latami, czyli postawa, tak? Nie jednorazowy zryw, a trwała postawa w życiu, tak? Na co dzień w życiu, która na przykład zmusza człowieka do tego, że on, no nie wiem, przez określoną część życia jest w gorszej sytuacji na przykład, ze względu na swoje poglądy, swoje przekonania, na swój właśnie patriotyzm, że on jakby nie poddaje się okolicznościom, tak? Na takie uformowanie zwracam Odmowski, a nie, że żeby zawsze wybrać tam, gdzie nam wygodniej i gdzie nam będzie lepiej. No to nie jest żaden patriotyzm. Zresztą powiedziałbym, jakby przenosząc to na sytuację na przykład dzisiejszą, obecną. Patriotyczne według mnie jest to, żeby no, Polska była Polską, tak? I żeby polskość była dominującym żywiołem w naszym państwie. I teraz zderzamy się na przykład z masową imigracją, która również czy z Ukrainy, z Bangladeszu, z Indii i tak dalej napływa do Polski. To już jest widoczne na ulicach polskich miast. Nie tylko właśnie Ukraina, ale też praktycznie cała Azja. No i mówią nam, że brakuje rąk do pracy, tak? Mówią nam, że brakuje rąk do pracy. Ja na to odpowiadam, jasne. Sezonowo brakuje. Jeszcze niedawno mieliśmy wysokie bezrobocie, teraz trochę brakuje. Koniunktura różnie płynie, to jest pierwsze. Ale drugie, ale zastanówmy się, czy 0,5% wyżej czy niżej rozwoju PKB ma nam decydować o tym, że za 20-30 lat będziemy w takiej sytuacji, jak dzisiaj jest Francja czy Niemcy, jeśli chodzi o politykę imigrancką, tak? I to jest kwestia przemyślenia i patriotyzmu, czyli postrzeganie ojczyzny jako całości, również na przyszłe pokolenia, a niech chwilowo to skorzystamy, zresztą nie korzystamy na tym w moim przekonaniu, a to jest jakby na inną audycję, bo to obniża nam płace wśród polskich pracowników, bo to sprawia, że polscy przedsiębiorcy nie stawiają na automatyzację, robotyzację, tylko na cały czas tanią siłę roboczą i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, to jakby ten patriotyzm, który Dmowski uczył, właśnie zakłada myślenie daleko do przodu, łącznie z wyrzeczeniami bieżącymi. Ten taki pseudopatriotyzm ciepłej wody w kranie zakłada, że no właśnie musimy wybrać to, co teraz jest wygodne. To, co teraz jest jakby na dziś, bo to nam daje tam, powiedzmy, na tej kromce 0,5 grama masła więcej, tak? No, no nie, to nie jest mądre, to nie jest uczciwe i to nie jest nawet, powiedziałbym, pragmatyczne. Długofalowo ideologia ciepłej wody w kranie jest zgubna dla każdej wspólnoty, która się jej jakby poddaje.
Mówiliśmy o tym, że patriota to osoba o silnym charakterze, o moralności tej rozumianej, tak jak pan poseł wspomniał. Ale człowiek jest ułomny i domyślam się, że ruch narodowy też stworzył albo bazował na organizacjach, które te pozytywne jednak, może znikome, ale jednak pozytywne cechy w człowieku umacniały i kształtowały. I o takie organizacje w dwudziestoleciu międzywojennym teraz bym chciała zapytać.
Jasne, to znaczy w ogóle jakby siła obozu narodowego polegała na tym, że to nie było tylko stronnictwa polityczne, bo jeszcze pod zaborami to były różne stronnictwa polityczne w różnych zaborach. Tylko, że to było oczywiście potężny obóz polityczny, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Związek Ludowo-Narodowy, potem Stronnictwo Narodowe, Obóz Wielkiej Polski, tak, po drodze, ale że to były organizacje mające olbrzymie zakorzenienie w strukturach właśnie społecznych, tak, czyli organizujących naród na trochę innych obszarach. A była potężna, dzisiaj nasze koleżanki starają się to reaktywować i do tej myśli nawiązywać, Narodowa Organizacja Kobiet na przykład, tak. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, że działaczki narodowe były w awangardzie w dwudziestoleciu międzywojennym takiego, powiedziałbym, dobrze rozumianego feminizmu. To znaczy jakby kobiety mądrej, zaangażowanej, która jednocześnie jest kobietą, która jest no, kobieca, tak? Która jest oddana swojej kobiecości, która też jest oddana rodzinie i tak dalej. Nie walczy z mężczyzną, tylko harmonijnie się uzupełnia i tak dalej. Ale też uczestniczy w życiu również społecznym, publicznym, tak? Więc Narodowa Organizacja Kobiet. Więc organizacje akademickie, tak jak Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, tak, który powstał w 1922 roku, i organizacje narodowe w ogóle dominowały wśród polskich studentów na polskich uczelniach, no nie mówiąc już o Poznaniu Wielkopolsce, bo tu jakby dla narodowców nie było konkurencji w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, tak, właśnie w tym tygodniu otwiera się na nowo Sokół w Poznaniu, to ja się też bardzo cieszę, że jakby to nawiązanie historyczne jakby wraca do nas tutaj w Poznaniu, tak? Więc to było cały ogromny ruch, tak? Cały ogromny ruch najróżniejszych organizacji, stowarzyszeń, no tak jak Towarzystwo czytelni ludowych, na przykład upowszechniały czytelnictwo wśród mas ludzi, które mieszkały, 70-80% ludzi mieszkało na wsiach, tak? Był często problem z dostępem do słowa pisanego wtedy jeszcze. Więc no, to jest cały ogromny ruch, nie tylko polityczny, ale właśnie też społeczny.
To zatrzymajmy się na chwilę przy Towarzystwie Sokół, bo to jest takie towarzystwo, które chyba bardzo dobrze oddaje charakterystykę narodowców. Tam członkami mogli być wszyscy, tak? Od chłopa po ziemianina, po szlachcica.
Oczywiście, że tak. Wszystkie warstwy społeczne i zresztą to było takie charakterystyczne dla działalności narodowców w tamtym zwłaszcza okresie, gdzie poszczególne stronnictwa polityczne wiązały się najczęściej z określonymi grupami społecznymi czy klasami. Czyli ludowcy, no to wiadomo, reprezentanci wsi, chłopów. Socjaliści, no to robotnicy plus trochę inteligencji, tak? Konserwatyści, no to głównie warstwy ziemiańskie plus tam troszkę inteligencji. A narodowa demokracja byli wszyscy. Ziemianie, jak hrabia Zamoyski, czy cała plejada, prawda, arystokracji polskiej, przez, no, w Lidze Polskiej był Sienkiewicz, tak, przez inteligencję, przez pisarzy, przez twórców, przez urzędników, przez mieszczaństwo, po właśnie przedstawicieli wsi, chłopów, robotników, organizacje robotnicze i tak dalej. Więc to było naprawdę fenomenalne. Stąd te, zresztą ten przydomek Wszechpolski, jeśli chodzi o działalność obozu narodowego, bo to właśnie nie tylko moje Wszechpolska w 22 roku, ale to już przełom XIX-XX wieku, kiedy Dmowski wydaje Przegląd Wszechpolski we Lwowie. No i Wszechpolski dlaczego? Bo wszystkie warstwy. Od ziemian, arystokracji, przez właśnie mieszczaństwo, przez inteligencję, robotników, chłopów, wszyscy, tak? Byli objęci działaniem programu narodowej demokracji i przeciwstawienie się tym podziałom klasowym, tak? Że socjaliści podział klasowy bardzo akcentowali. Chłopi przeciwko ziemiaństwu, tak? Bo kwestia tam reformy rolnej. Tak zresztą Endecja po I wojnie światowej do tego podchodziła. Znaczy, patrząc na interes ogólnonarodowy, na przykład reforma rolna, tak, ale za odszkodowaniem, czyli żeby też nie niszczyć ziemiaństwa, ale oczywiście uwłaszczenie chłopów, żeby była własność. To zupełnie inaczej się gospodaruje, kiedy jest własność. I prawa pracownicze też, ale nie znowu socjalizm, komunizm. Myślenie ogólnonarodowe. I to było pionierskie, stąd te przydomek Wszechpolski, stąd też na przykład Sokół działający tak przekrojowo.
No może jest to dosyć przykry dowód na to, jak ważna to była organizacja, ale prawdziwy. No, w czasie II wojny światowej, jak Niemcy wkroczyli do Polski, to co ich interesowało, to struktury na przykład Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, bo wiedzieli, że tam są patrioci, wiedzieli, że mając jak gdyby spis członków takiego towarzystwa, są w stanie wyłapać z danej miejscowości, z danego terenu najbardziej wartościowe jednostki.
Czy Sokół, czy inne organizacje narodowe były dzisiaj w sposób absurdalny oskarżane, że są, nie wiem, nazistami czy neonazistami, były na pierwszej linii frontu walki właśnie z okupantem hitlerowskim, niemieckim i były najbardziej zwalczane. Ponieważ czy okupant sowiecki, czy niemiecki wiedzieli, że to jest ta warstwa narodu, która będzie najtrudniejsza, jeśli chodzi o germanizację, sowietyzację, czy będzie tworzyła opór, stawiała opór rozumiany jako opór zbrojny, ale i opór taki przez organizację, przez uświadamianie, tak? Przez walkę propagandową czy gospodarczą. Więc był to obóz najbardziej zniszczony w czasie II wojny światowej, najbardziej eksterminowany pod każdym względem. Przed 45, zresztą po 45 tak samo, tak? No i dlatego też się cieszę, że Sokół w Poznaniu właśnie w tym tygodniu no, reaktywuje się i jest na nowo otwarcie. To jest ogromna radość, bo to są olbrzymie, chlubne tradycje, które no, myślę, że gdzie jak w Wielkopolsce szczególnie powinny być kontynuowane.
Znikomy procent komunistów w czasie dwudziestolecia międzywojennego to jest najlepszy dowód na to, że ta władza, która została nam nadana po 45, rzeczywiście przyszła nie stąd, nie z woli Polaków, tylko została po prostu tutaj nam zaimportowana. Jak po II wojnie światowej w PRL-u ci, którzy jeszcze z tego obozu narodowego jakoś udało im się przetrwać, jak oni funkcjonowali?
No więc, no to były dramatyczne czasy, bo hekatomba II wojny światowej była ogromna, a narodowcy, no właśnie, po II wojnie światowej byli też najbardziej prześladowani, więc o ile nawet już tam od lat 50. powiedzmy, że przyznawanie się do AK było jakoś tolerowane, nie było hołubione, ale było tolerowane przez władze komunistyczne. O tyle NSZ, na przykład Narodowa Organizacja Wojskowa, no to były organizacje, które po prostu nie miały prawa bytu i były zwalczane jako najczarniejsza reakcja, najczarniejszy tam faszyzm i tak dalej. Po 89 były i są do tej pory tego echa. I obóz narodowy nie mógł legalnie istnieć. Nie mógł funkcjonować nawet w takiej wersji szczątkowej, by nie mógł funkcjonować, jak funkcjonował PSL przez parę lat po wojnie. Spora część działaczy, tych, którzy przetrwali, musiała uciekać za granicę, musiała wyjeżdżać, albo już była za granicą na emigracji. No jedną z takich historii i postaci, zachęcam też Państwa wszystkich, zwłaszcza tych, którzy mają dostęp do internetu, no to jest w internecie saga rodu Mireckich. I jest jeszcze żyjąca do dzisiaj kombatantka, dzisiaj w wieku 103 lat, pani Maria Mirecka-Loryś. Niesamowita zupełnie postać, niesamowita osoba, której losy są tak symptomatyczne dla obozu narodowego właśnie w XX wieku, rocznik 1916. W 16 urodzona. W 37 wstępuje do Młodzieży Wszechpolskiej Stronnictwa Narodowego w Lwowie. Zaczyna działalność. Przychodzi 39, jest w strukturach Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet na Rzeszowszczyźnie. W 44, po aresztowaniu komendantki głównej Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, ona zostaje, pani Maria zostaje szefową Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet na cały kraj. 45, 46 UB. Na więzieniach w UB. W czasie wojny jest też w Warszawie, tam ma różne przygody. Nie jest na froncie, tak, bo kobiety nie walczyły, ale jest w tej służbie pomocniczej. Zajmuje się tam kolportażem i tego typu zadaniami. W 43 jako przedstawicielka środowiska akademickiego składa, bo były przed wojną przez również Młodzież Narodową, przede wszystkim przez narodowców zorganizowane śluby akademickie młodzieży w 36 roku na Jasnej Górze. I to głównie narodowcy za to odpowiadali i organizowali. I potem za konspiracji były to odnawiane, konspiracyjnie na Jasnej Górze, te śluby jasnogórskie, w zaciszu Biblioteki Jasnogórskiej i przed ołtarzem w gronie kilkunastu, kilkudziesięciu osób. Konspiracyjnie. Proszę sobie wyobrazić, że w 43 roku Maria Mirecka-Loryś była delegatką Lwowa, a Karol Wojtyła był delegatem Krakowa podczas odnowienia i są ich podpisy. I Maria Mirecka nie wiedziała do lat 80., że obok niej siedział Karol Wojtyła podczas tego odnawiania i ona teraz opowiada. Mówi, no dopiero w latach 80. dowiedziałam się, że to jest obecny papież, tak? Siedział obok mnie w tym 43. w tej bibliotece jasnogórskiej. Tam podpisywaliśmy. 45. 6. UB. Z ośmiorga rodzeństwa wszyscy byli zaangażowani w konspirację, z czego wojnę i potem po wojnie komunę, lata stalinowskie przeżyło pięcioro. Maria Mirecka musi wyjeżdżać z Polski, wyjeżdża najpierw do Włoch, tam poznaje męża, pułkownika czy porucznika Lorysia, potem do Anglii, potem do Stanów Zjednoczonych. Jej brat Adam zostaje zamordowany na Rakowieckiej w 51. Proszę Państwa, 4 października 2018 roku odbywa się pogrzeb Adama, bo zostały znalezione jego szczątki. Pani Maria Mirecka właśnie uczestniczyła w tym pogrzebie, właśnie na Rakowieckiej w Warszawie. I co, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tam, proszę sobie wyobrazić, w Stanach Zjednoczonych przez pół wieku prowadzi działalność jako jedna z głównych działaczy Kongresu Polonii Amerykańskiej, redaktorka Głosu Polek. Do 80 roku życia jest redaktorką Głosu Polek, pisma tamtejszego, a od lat 70. jeździ z darami na Ukrainę do Związku Sowieckiego z darami dla Polaków. Historia pani Marii to jest historia obozu narodowego w XX wieku. Proszę Państwa, ostatnia jej wyprawa na Kresy z pomocą, z darami dla Polaków była w grudniu 2017 roku. W wieku 102 lat ona jedzie z darami, z pomocą dla Polaków na Kresach, tak? No postać niesamowita, ale też jakże symptomatyczna. Jest zaangażowana, no właściwie po dziś dzień. Jak trzeba, jak pani Maria czuje się na siłach, to jedzie, spotyka się, opowiada, bo jest żywym świadectwem właśnie na to, jak narodowiec działa od kołyski aż po grób, tak?
I chyba to jest też dowód na to, że narodowiec jest niezniszczalny.
Jeśli został dobrze ukształtowany, to no tak, no jest fenomenem pani Maria, na pewno.
Rozumienie patriotyzmu też się zmieniało. Mhm. Inne było w dwudziestoleciu międzywojennym, inne za czasów PRL-u i też inne rozumienie patriotyzmu ta wspomniana trzecia RP nam przyniosła.
Ja bym powiedział tak, że przede wszystkim patriotyzm to jest pierwsza, ten związek emocjonalno-moralny, tak, uczuciowy. Patriotyzm to jest w pierwszym rzędzie poczucie, tak, ale to jest mało. To poczucie musi się przekładać na postawę. Czyli jakby za patriotę uważam nie tego, który się deklaruje patriotą, ale tego, który swój patriotyzm w określonym kontekście przejawia. Każda postawa, każdy system wyznawanych wartości musi się przejawić na zewnątrz. No, patriotyzm bezobjawowy czy katolicyzm bezobjawowy, no to, to są takie raczej humorystyczne tematy, a nie faktyczne. I właśnie ten patriotyzm powinien manifestować się w postawie, która jest na język konkretu przełożona. Dla mnie patriotą jest nie tylko ten, kto się zajmuje sprawami publicznymi, tak? Czyli też polityką, bo jak już starożytni pisali, no, ludzie dzielą się na tych, co zajmują się polityką, na tych, którzy są idiotami, tak? Bo idiota to ktoś nie zajmuje się sprawami publicznymi, tak? Dobrze rozumianą polityką, ale no, ktoś powie, a mnie to nie interesuje, nie chcę oglądać tam, nie wiem, w telewizji, co się dzieje, tych, przepraszam za kolokwializm, nawalanek. Okej, ale patriota rozgląda się przede wszystkim też po swoim najbliższym otoczeniu. Czy może trzeba zorganizować, nie wiem, dzieciom jakieś czytanki, czy trzeba w swojej gminie, w swojej parafii, w swojej właśnie szkole, swoim dzieciom czy wnukom przekazać odpowiedni system wartości, dać dobrą książkę, czy z nimi porozmawiać, tak? Zbyt często polski patriota jest w stanie dyskutować o wszystkich problemach tego świata, narzekać na różne rzeczy, które się dzieją w kraju i poza granicami kraju, zajmować się historią, zajmować się analizami, a nie potrafi przełożyć na język drobnego konkretu, regularnie wykonywanego w sensie życiowej postawy, tak? Która czasami kosztuje, tak? Znaczy patriotyzm powinien kosztować nas wysiłek. Poświęcenie. To poświęcenie to nie jest to, że jak się nudzę, to wyjdę na spotkanie patriotyczne zamiast na piwo, tylko to jest coś, co robimy, co nas kosztuje nasz wysiłek konkretny, że z czegoś nam zbywa, to wtedy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy zaangażowani, tak? Że jesteśmy, że zmieniamy rzeczywistość. Do tego bym zachęcał, tak? I to jest właśnie jakby też przesłanie, no mówimy dzisiaj o myśli Dmowskiego, o obozie narodowym. To wypływa z tej myśli, żeby mając wysokie cele, wysoki poziom moralny, wysoki poziom ideowy, potrafić to przełożyć na język właśnie konkretu postawy życiowej w życiu codziennym.
Patriotyzm dwudziestolecia międzywojennego, on przygotowywał młode pokolenie właściwie do tego, żeby taką, a nie inną postawą się wykazało w czasie II wojny światowej. W okresie komunizmu też ten patriotyzm był wykorzystywany przez PRL, ale w taki trochę wybiórczy sposób.
Patriotyczne zapomnieliśmy... w treści, socjalistyczne, nie, patriotyczne w formie, socjalistyczne w treści, tak?
Tak, ale też celowo zapominało się o wschodzie, o byłych terenach Polski.
Kresach, tak.
Skupiało się bardziej na ziemiach odzyskanych, bardziej na tej idei piastowskiej, a nie jagiellońskiej. No i przyszła trzecia RP, która jak gdyby nauczyła nas się wstydzić byciem patriotą. Mówiła, że w sumie Unia Europejska jest takim tworem, do którego powinniśmy dążyć, bardziej czuć się Europejczykami niż Polakami.
Takie postawy trzeba nie tylko piętnować jako złe moralnie, ale to są głupie po prostu postawy, bo jak się osłabia siłę wspólnoty narodowej, to się osłabia i życie gospodarcze, to się osłabia i sprawność administracji. Niektórzy mówią, a co to ma wspólnego? No ma wspólnego. Państwa, które są dobrze rozwinięte, czy dobrze się rozwijają i które stawiają na te wartości patriotyczne, warto brać z nich przykład. A państwa Azji Wschodniej, dynamicznie się rozwijające, i spróbujcie państwo tam powiedzieć, że nie należy być patriotą. Spójrzcie państwo, nie wiem, na Izrael. W ubiegłym roku na forum ekonomicznym w Krynicy był jeden z przedsiębiorców izraelskich i pokazywał podstawy sukcesu gospodarczego Izraela. One są najróżniejsze, ale pokazał jedną rzecz na pewno niewątpliwie prawdziwą. Pokazał na armię. Mówi, każdy Izraelczyk przechodzi przez armię, uczy nas to patriotyzmu, wspólnoty, ale organizacji, zarządzania, współdziałania, słuchania poleceń, wydawania poleceń, wzmacnia nasze więzy, tak? Patriotyzm jest skuteczny. Patriotyzm nie jest sentymentalnym odwołaniem się i wyłącznie takim wspomnieniem przeszłości, które my jakby musimy kultywować, bo tak wypada, nie? Patriotyzm jest bardzo konkretnym, bardzo aktualnym zadaniem na dziś, na jutro, na zawsze.
Też patriotyzm to są te uczucia i emocje.
Oczywiście.
I chociażby spójrzmy sobie na uczestników Marszu Niepodległości. To są młodzi ludzie, żywiołowi, całe rodziny z dziećmi.
Tak. Widzicie państwo, miłość do ojczyzny jest po prostu twórcza. Jest po prostu, powiedziałbym, życiodajna, tak? To jest uczucie pozytywne. To jest generalnie manifestowanie chęci życia wspólnoty, tak? To, co dzisiejsza jakby współczesna kultura, czy ta kontrkultura, antykultura zabija, to tak naprawdę zabija w człowieku uczucia wyższe, ale zabija też, powiedziałbym, naturalne instynkty, bo naturalnie człowiek dąży do tego, że chce żyć, że chce swoje geny wręcz przekazywać. Przy tym te geny rozumiemy w różny sposób, nie tylko geny rozumiane w sposób biologiczny. Chce przekazywać to, czym on żyje, kulturę, ideę, tak? To jest naturalne dla człowieka, że on widzi następców tego czym sam żyje, czym oddycha, jakie ma pasje i tak dalej. Są tradycje rodzinne, ale są tradycje narodowe, które chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom. No i to jest piękne, to jest wspaniałe, to jest twórcze. I to trzeba pobudzać, tak? Marsz Niepodległości jest takim wydarzeniem, takim fajerwerkiem, można powiedzieć, patriotycznym, ale on ma przełożenie. Ma przełożenie na taką mobilizację właśnie całoroczną najróżniejszych osób, które ładują sobie baterie tegoż właśnie co roku 11 listopada, tak jak i w tym roku będzie. Te emocje muszą być naładowane, te baterie muszą być ładowane i muszą być właśnie przekowane w trwałe postawy. Patriotyzm, uczucia narodowe, tożsamość narodowa jest po prostu życiodajne. I dlatego też nie można patriotyzmu amputować. Nie można go jakby ograniczać i dlatego też nie tylko ze względu na swoje pochodzenie, bo mam korzenie w lwowskim, wileńskim i lwowskim, ale właśnie ze względu na istotę polskiego patriotyzmu zawsze będę się też upominał właśnie o sprawę kresową. O Polaków na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. O prawdę, tak, historyczną. O to, żeby w polskich podręcznikach Lwów i Wilno były zaraz za Warszawą, Poznaniem, Częstochową, Krakowem, tak? Bo muszą być, bo to nie chodzi o jakiś rewizjonizm graniczny, ale chodzi o to, że no nie możemy ze swojego, nie możemy udać, że nie wiemy, gdzie się urodził Słowacki, Sienkiewicz, Mickiewicz i większość polskiej kultury tak naprawdę, XIX czy pierwszej połowy XX wieku. No nie można tego amputować z duszy, z instynktu narodowego, tak? Więc to są te wszystkie wątki, które chcemy łączyć i które chcemy pokazywać też na Marszu Niepodległości.
Marsz Niepodległości już niedługo. Nasz program już dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję serdecznie za spotkanie.
Moim Państwa gościem był poseł, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.